Dzień dobry, witam Państwa, Wiesław Pilch. Proszę Państwa, kontynuuję czytanie książki pana profesora Krzysztofa Kawlikowskiego, Konfucjański model państwa w Chinach, a będzie to koniec rozdziału Zachodnie dysputy o państwowych tradycjach Chin. No i część 10. Odmienność państwa środka od systemów uformowanych w Europie prowadziła do rozmaitych nieporozumień. Wywoływała też gorące dyskusje oraz spory na temat genezy i natury systemu chińskiego. Popularnością cieszyła się m.in. koncepcja orientalnego despotyzmu Karla Wittfogela. Wskazywał on na obiektywne uwarunkowania absolutnych i scentralizowanych monarchii wschodnich, konieczność budowy i utrzymania systemów irygacyjnych. Teoria ta, mająca rzekomo objaśnić ustrój starożytnych imperiów Bliskiego Wschodu i Chin, cieszyła się największą popularnością wśród osób słabo znających realia historyczne tych krajów, a szukających prostych wyjaśnień odmienności azjatyckich. Wśród marksistów bardzo popularna była teoria formacji azjatyckiej. Głosiła ona, że na Zachodzie kolejne epoki gospodarczo-społeczne od niewolnictwa do kapitalizmu następowały po sobie, a w Azji zaś od starożytności aż po wiek XX królowała dziwna formacja oparta na wspólnotach wiejskich. Większość badaczy przyjmujących tę koncepcję zakładała, że ustrój Chin starożytnych przetrwał w niewiele zmienionej formie od początków do początku XX wieku, chociaż realnie w Chinach zachodziły głębokie przeobrażenia gospodarcze, społeczne i polityczne. Koncepcje te wiązały się z bardzo wysokim rozwojem państwowości teorii politycznych obecnych w Chinach już w starożytności. Sztuka administrowania osiągnęła tam bardzo wysoki poziom. Europejczykom trudno sobie nawet wyobrazić, od jak dawna znano w Chinach zasady i mechanizmy profesjonalnego zarządzania, kojarzone u nas dopiero z epoką nowożytną. W ostatnich wiekach przed naszą erą praktykowano na przykład zarządzanie przy pomocy wyspecjalizowanego aparatu biurokratycznego, egzaminy publiczne dające dostęp do urzędów państwowych, powszechną służbę wojskową z rejestracją i szkoleniem poborowym, służbę czynną oraz przenoszenie do rezerwy, wypłacanie emerytur urzędnikom państwowym, prowadzenie rozbudowanej sprawozdawczości, załatwianie spraw przed aparat administracji państwowej odbywało się w trybie określonych procedur. Państwo kontrolowało życie gospodarcze poprzez system monopolii, podatków, inwestycji infrastrukturalnych i rozmaitych instytucji. W 1953 roku przed naszą erą ustanowiono m.in. Państwową Agencję Rynku Rolnego, która organizując interwencyjne zakupy oraz sprzedaż ziarna miała utrzymać w dopuszczalnych granicach rynkowe wahania cen zboża, zapewniając stabilność jego podaży i opłacalność gospodarki chłopskiej. Teraz przerwę na chwilę na czytanie. Chciałem zwrócić Państwu uwagę, iż w Polsce taka agencja istnieje w tej chwili, tylko że ona bardzo marnie działa. Wracam do czytania. Agencja stała się pierwowzorem podobnych instytucji państwowych wprowadzonych na Zachodzie w XX wieku. Tak, ale ta agencja chińska istniała już 50 lat przed naszą erą. Rozwój profesjonalnej biurokracji zarządzającej państwem miał również miejsce w wiekach następnych. Pisma urzędowe miały swoją specyficzną, standardową formę. Korzystano nawet ze specjalnych formularzy. Państwo chińskie opiekowało się rozwojem sztuk i nauk, zajmowało się edukacją, kontrolowało życie społeczne i kulturalne. Żadna inna cywilizacja nie stworzyła równie efektywnych metod zarządzania tak ogromną liczbą ludności i tak wielkimi obszarami. One to właśnie umożliwiły przetrwanie cesarstwa chińskiego od starożytności do początków XX wieku, a rozmaitych instytucji nawet dłużej. Zarówno biurokratyczny system państwa, jak i wysoko rozwinięte struktury rodowe ze swoimi księgami genealogicznymi utrwalały historyczną orientację państwa i społeczeństwa. Wszystkie wydarzenia, procesy, zjawiska lokalizowano precyzyjnie w czasie, datując je na lata panowania odpowiednich władców, a wyliczanie i ogłaszanie kalendarza na nadchodzący rok było jedną z ważnych funkcji cesarza. Sporządzanie na bieżąco zapisków historycznych, gromadzenie materiałów historycznych i opracowywanie syntetycznych historii poszczególnych dynastii stanowiły w cesarstwie chińskim ważną sferę działalności państwa. W ostatnim tysiącleciu utrwalił się zwyczaj, że historię Chin zapanowania danej dynastii pisze Państwowa Komisja złożona z najwybitniejszych historyków epoki, powołana przez następną dynastię, która udostępniła im archiwa poprzedników. Zgodnie z tą tradycją, niedługo po obalającej cesarstwo rewolucji Xinhai z 1911 roku, nowe władze Republiki Chińskiej powołały taką komisję w celu opisania epoki ostatniej dynastii. Można wspomnieć, że wprowadziły one również nową erę republiki w liczeniu lat. Przypominało to nie tylko działania podjęte w tym względzie przez rewolucję francuską, ale także praktyki cesarzy z poprzednich kilkuset lat, którzy po wstąpieniu na tron wprowadzali nową erę liczenia lat. Posługiwano się przy tym tak zwanymi dewizami panowania, na przykład pierwszy rok ery propagowania cnoty, to są lata 1426-1435, lub na przykład dziesiąty rok ery posłusznego poddawania się rządom zaprowadzającym porządek, lata 1644-1661. To podejście różniło się zasadniczo, różniło zasadniczo tradycje chińskie od indyjskich, które cechowało niemal zupełne lekceważenie historii. Trzeba dodać, że ten model biurokratycznego administrowania państwem z formalizacją procedur i wysoką internacjonalizacją systemu, instytucjonalizacją systemu, był dosyć drogi, dlatego mogło go finansować jedynie rozwinięte gospodarczo społeczeństwo Chin właściwych. Na mniej rozwiniętych gospodarczo ziemiach, zamieszkałych przez ludy określane jako barbarzyńskie lub półbarbarzyńskie, system ten był trudny do wprowadzenia i utrzymania. Z tej przyczyny władze cesarstwa akceptowały tam rządy miejscowej starszyzny, wodzów, chanów, książąt czy królów, których ziemie traktowano jak wasalne, choć miały one rozmaity status. Były to ziemie autonomiczne w ramach powiatów czy prowincji chińskich, zaliczane do ziem wewnętrznych lub bardziej autonomiczne, zewnętrzne państwa wasalne. Dopiero wraz z rozwojem gospodarczym i postępami sinizacji dochodziło do inkorporacji tych ziem do Chin właściwych. Zarządzanie nimi przejmowali wtedy funkcjonariusze cesarscy, wprowadzający zwyczajny system administracyjny. Zdarzało się jednak wielokrotnie, że owe niechińskie, czyli tylko częściowo sinizowane ludy przechwytywały władzę polityczną nad częścią lub nawet całością terytorium cesarstwa, przejmując zarazem istniejący tam system polityczny. Jak stwierdza Angus C. Graham, Chiny współczesne stawiają nas w obliczu wyjątkowego zjawiska. Chiny, imperium, które przetrwało od epoki Egiptu i Babilonu, odkryły bowiem sekret niezniszczalności imperium i wiecznotrwałego organizmu społecznego. Henry G. Grill Quinn o systemie politycznym Chin cesarskich pisze. Chociaż brakowało mu tego, czyli systemu politycznego, co dziś uważamy za demokrację, dawał on zwykłym ludziom rodzaj reprezentacji w rządach, ponieważ w każdej generacji pewna ich liczba osiągała urzędy państwowe. Nie wprowadzał on wprawdzie bezklasowego społeczeństwa, gdyż edukacja automatycznie podnosiła status osób wykształconych, ale zapewniał taki stopień demokracji, jakiego prawdopodobnie nigdzie indziej nie zagwarantowano, i to w kraju tak przeogromnym i w tak długim zakresie. Każdy chłopski syn mógł, choćby w teorii, marzyć tam o zostaniu najbardziej wpływowym ministrem w rządzie centralnym i jeden z nich od czasu do czasu rzeczywiście osiągał taką pozycję. Wprowadzano tam więc pewne realne ograniczenia do stratyfikacji społecznej. Badacz ten wskazuje, że dostojników rzeczywiście rekrutowano spośród ludzi najzdolniejszych, pochodzących z różnych klas społecznych. Na przykład w epoce dynastii Han wcześniejszej, czyli 206 przed naszą erą, 25 naszej ery, wśród kanclerzy, a była to najwyższa funkcja polityczna dostępna śmiertelnikowi, przynajmniej 22% wywodziło się z prostego ludu, podczas gdy w Stanach Zjednoczonych w latach 1789-1953 tacy prezydenci stanowili tylko 18%. Dodajmy, że wspomniany wcześniej Hatton, cytując stwierdzenia Creela o państwie chińskim, uznaje jego opinię za w pełni uzasadnioną. Frederick Wumotte, podsumowując panowanie ostatniej mandżurskiej dynastii Qing 1644-1912-11, stwierdził, że mimo rozmaitych mankamentów systemu, pod jej rządami społeczeństwo cieszyło się na ogół dostatkiem. Świadczył o tym stały i szybki przyrost ludności, jak też rosnący poziom konsumpcji, choć były oczywiście regiony biedniejsze, zaś klęski żywiołowe wielokrotnie dramatycznie pogarszały warunki życia. Około 1800 roku Chiny zapewniały swoim mieszkańcom lepsze wyżywienie, ubranie, warunki mieszkaniowe oraz uczestnictwo w zróżnicowanym życiu gospodarczym niż większość krajów Azji i Europy. Trzeba pamiętać, że w tym czasie ludność Chin liczyła ponad 300 milionów, podczas gdy w Wielkiej Brytanii było 11, Rosji 40 milionów oczywiście. Około 1812 Chiny wytwarzały 32% światowego PKB, zaś cała Europa z Rosją 31,4%, a Stany Zjednoczone zaledwie 1,8%. Dopiero rozwój nowej cywilizacji przemysłowej i kapitalizmu na Zachodzie, otwarcie siłą Chin i włączenie ich do tworzącego się rynku światowego oraz ustanowienie nad tym państwem dominacji mocarstw zachodnich, a później Japonii, zdegradowały dumne cesarstwo do pozycji jednego z najbiedniejszych krajów świata, pogrążonego w dodatku w politycznym chaosie. Proszę Państwa, to był koniec tego rozdziału, który się nazywał Zachodnie dysputy o państwowych tradycjach Chin. Chciałbym Państwu powiedzieć, że sprawia mi ogromną przyjemność czytanie tego tekstu, czytanie tej książki dla Państwa. Mam nadzieję, że będzie się ona cieszyła popularnością w odsłuchiwaniu przez Państwa. Dziękuję za uwagę, kłaniam się i do usłyszenia.